Czyli zamykamy sezon filharmonii. Figle i metamorfozy, takie jest hasło chyba, tak? I to zapożyczone od tytułów utworów, które będą wykonane.
Tak, no wydaje mi się, że to dosyć inspirujące. Figle oczywiście Dylasowi zdrzała, a metamorfozy to dlatego, że Paul Hindemith opracował utwory, kompozycje Karla Marii Webera i przekształcił je, dlatego metamorfozy.
Ale de facto, czyj kompozytorzy, jakich utwory będą wykonane? Brahms, Hindemith i Richard Strauss z kręgu niemieckiego się wywodzą. Powiedzmy, no, są pewne różnice, jeżeli chodzi o datę urodzenia i śmierci, ale najstarszy z nich jest oczywiście Brahms i od niego się rozpocznie ten koncert, czyli konkretnie od jego drugiego koncertu fortepianowego.
Tak, no drugi koncert fortepianowy to należy do takich utworów często grywanych i popularnych, ale trudnych wykonawczo, dlatego może nie tak często akurat słyszymy tę kompozycję w salach koncertowych. Wymaga wielkiej techniki pianistycznej, wielkiej masy dźwiękowej i dużej wrażliwości od solisty. A orkiestra też ma wiele ciekawych tutaj momentów, jak na przykład w części wolnej solo wiolonczeli koncertujące z solowym fortepianem. A poza tym warto zwrócić uwagę, że cykl koncertu jest tutaj wyjątkowo nie trzyczęściowy, lecz czteroczęściowy. To taka ekscentryczna postawa Brahmsa.
Zdaje się, że wynikające z faktu, że on tak troszeczkę symfonicznie pisał te swoje koncerty. Trzeba też przypomnieć, że Brahms właściwie rozpoczynał swoją karierę artystyczną od bycia pianistą, właściwie akompaniatorem.
No i oczywiście muzyka fortepianowa Brahmsa to jest bardzo ciekawy zakres, nie tylko te dwa koncerty fortepianowe, ale też bardzo wiele muzyki solowej, też kameralistyki. Pianistyka Brahmsa jest szczególna, to nie jest taka wirtuozeria jak na przykład u Liszta wymagająca wielkiej biegłości i szybkiego przebierania palcami, a w większym stopniu jest to gra akordowa wymagająca dużej masywności i siły uderzenia.
Może to też wynikało z postury Brahmsa, jak widzimy go na rycinach, bo nie wiem, czy tam jakieś zdjęcia pojedyncze bywają. No był to pan może niezbyt wysoki, ale słusznej tuszy i podobno nadużywał pedału, czy zgłaśniał wtedy dźwięk i to dlatego też nabierało takiej masywności.
To nie wiem, no jeżeli tak pani gdzieś przeczytała, czy jest pani tego zdania, to być może. Trudno mi powiedzieć, czy warunki samego kompozytora wpływają na charakter tworzonej przez niego muzyki.
Ale jeszcze wracając do tego drugiego koncertu fortepianowego, bo w sumie napisał dwa. I pomiędzy nimi jest bardzo duża luka czasowa, bodaj 24 czy 25 lat, prawda? Ten pierwszy odniósł niepowodzenie, powiedzmy, podczas prawykonania i dopiero po tych 20 kilku latach Brahms przymierzył się do tego, który my będziemy słyszeć.
Ale to wcale nie znaczy, że ten pierwszy jest niedobry albo nieudany. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że to kapitalna muzyka, niezwykle wyrafinowana i też charakter stylu, tonacji, demol tego pierwszego koncertu dobrze koresponduje z takim temperamentem i romantycznym zacięciem. Natomiast koncert drugi, B-dur, jest taki bardziej może liryczny, bardziej subtelny, ale z drugiej strony pojawiają się też odcinki takie bardziej żywe, może nie gwałtowne, ale też symfonicznie wypracowane. Jeden i drugi utwór Brahmsa to arcydzieła literatury koncertu fortepianowego.
No i potem będą te symfoniczne metamorfozy na temat utworów Webera, twórcy romantycznej opery niemieckiej, więc nie wiem, czy te tematy będą właśnie zaczerpnięte z jego dzieł operowych, czy też z innego rodzaju literatury.
Nie będą zaczerpnięte ze znanych dzieł. Niczego tam pewnie nie rozpoznamy, bo w większości są to opracowania utworów fortepianowych na cztery ręce Webera. To pewnie wynikało z tego względu, że Hindemith miał do dyspozycji gdzieś pod ręką takie utwory, postanowił je opracować. Tam jest jeden fragment, może bardziej popularny, druga część to jest opracowanie tematu muzycznego wykorzystanego przez Webera do muzyki teatralnej Turandot Karla Gozziego, czyli właściwie do takiej baśni teatralnej. To taka muzyka wstawkowa, a więc nie opera, tylko muzyka towarzysząca przedstawieniom dramatycznym. Ale wątek jest ten sam, co w Turandot Pucciniego. Natomiast te utwory inne, pozostałe trzy, nie są w żaden sposób związane z żadnymi kategoriami operowymi. Są to jak najbardziej instrumentalne miniatury, często o charakterze takim tanecznym albo marszowym. Natomiast to, co z nimi robi Hindemith, to jest mistrzostwo świata, dlatego że to nie tylko mamy do czynienia z opracowaniem na orkiestrę, z instrumentacją, ale z wprowadzeniem zupełnie nowych kontekstów estetycznych, wyrazowych, dodania dysonansów, różnego rodzaju ciekawych pomysłów brzmieniowych i wyrazowych. Bardzo ważna, interesująca twórczość, wskazująca na nurt tak zwanego neoklasycyzmu, czyli inspirowania się przeszłością, ale dokonywania reinterpretacji tych utworów przeszłości.
No właśnie, co musimy wiedzieć o Hindemithie, bo stosunkowo jest mało znany takiej szerokiej publiczności. To już jest człowiek do naszych czasów, bardziej naszych czasów, bo zmarł bodaj w 1962 roku. Co o nim warto wiedzieć?
No cóż, naszych czasów to on nie bardzo jest, no jeszcze tak wiele nie żyjemy na tym świecie, zwłaszcza, że jego działalność artystyczna w pierwszym rzędzie wiąże się z okresem międzywojennym. Co powinniśmy wiedzieć o Hindemithie? Kilka spraw myślę. Przede wszystkim, że bardzo cenił rzemiosło i dbałość o wypracowany system tonalny. Jest autorem traktatu teoretycznego dotyczącego doboru tonacji i ich wartościowania i przełożył ten swój język teoretyczny na utwór muzyczny, na cykl utworów muzycznych Ludus Tonalis. Druga rzecz, o której trzeba wiedzieć, to kwestia powiązania Hindemitha z takim nurtem, który pojawił się w okresie międzywojennym w Niemczech, to znaczy z tak zwaną Gebrauchsmusik, czyli muzyką użytkową. Hindemith tworzył wiele utworów dla publiczności amatorskiej czy półamatorskiej, także kompozycje przeznaczone do wykonywania przez dzieci w szkole, a połączenie przeszłości z elementami współczesnymi było dla niego drogą dla ewokowania tej treści dostępnej szerokiemu odbiorcy i myślę, że to opracowanie utworów Webera to też jest przejaw takiego dążenia do tego, by odbiorca jednak rozpoznawał idiom dźwiękowy. No a trzecia sprawa, o której może warto wiedzieć, to kłopoty związane z relacjami Hindemitha z Hitlerem i III Rzeszą. On był pochodzenia aryjskiego, więc właściwie nie miał przez pewien czas kłopotów, problemów w Niemczech, ale nie miał też szans na wykonywanie swoich nowatorskich kompozycji i zdecydował się wyjechać do Stanów Zjednoczonych, zdecydował się wyemigrować.
Wieńczy i ten sezon, i ten koncert piątkowy poemat symfoniczny Dyl Sowizdrzał, czy pełna nazwa chyba właśnie figle Dyla Sowizdrzała, takiego, nie wiem jak go nazwać, no łobuziaka po prostu, trochę kłamczucha, złodziejaszka. Ryszard Strauss podobno nie chciał żadnego programu układać do tego poematu symfonicznego, chciał, żeby publiczność sama pokombinowała, czy wyobraziła sobie coś słuchając tej pięknej muzyki.
No tak, ale wystarczy, że nadał tytuł takiemu utworowi, no nie wiem, tak samo jak Liszt czy Czajkowski pisali Hamleta, no to każdy kojarzył, co to za postać i z czym się wiąże. Tutaj też mamy do czynienia z taką postacią z legend, z historii, taki obieży świat Dyl Sowizdrzał, który miał różne przygody, który był postacią taką z ludu, ale prześmiewczą, mającą też swój własny rozum i kierującą się własnym interesem. To jest taka właściwie sytuacja tragikomiczna, dlatego że on tam psoci, rozrabia, ale w końcu go przedstawiciele władzy dopadają i mamy moment nawet jego śmierci, wyroku i to też w muzyce bardzo wyraźnie słychać, no bo oczywiście Ryszard Strauss to przedstawiciel muzyki programowej, więc wszystkie etapy historii tego obieży świata, czy tego Dyla Sowizdrzała będą tam ilustrowane. Jego poważne niby dysputy z różnymi ludźmi, różne szelmostwa, kradzieże, ucieczki, no ale właśnie także moment śmierci, a także przetrwania jego idei, nawet także po śmierci, bo Strauss przypomina pewne elementy z początku tej historii i można by spojrzeć na ten utwór jako na pewną ramę, która wypełniona jest treściami z życia tego obieży świata, ale na początku i na końcu słyszymy coś w rodzaju był sobie raz Dyl Sowizdrzał.
Czyli trzy bardzo różne i bardzo interesujące kompozycje. Powinniśmy wiele wynieść z tego piątkowego wieczoru.
To zależy od nas, rzecz jasna. Naturalnie każdy z tych utworów wymaga trochę innego podejścia, no bo w odniesieniu do koncertu Brahmsa mamy typowy przykład muzyki takiej absolutnej, czystej. W przypadku kompozycji Hindemitha jest to muzyka pisana do istniejących wcześniej utworów, a więc można by traktować jako reinterpretację dzieł wcześniejszych, a w przypadku utworu Straussa to muzyka programowa, w której kontekst pozamuzyczny wydaje się nieodłączny dla zrozumienia treści zawartych tam przesłań.